to odpowiedź na te pytania. I dziękuję ślicznie i dobrej nocy.
Dziękujemy. Prosimy bardzo, ksiądz doktor.
Słusznie pan zauważył, w sposób bardzo ciekawy, a mianowicie jest zapłodnienie i co dalej? I co dalej? Otóż okazuje się, że na to autorzy tego projektu i tym rodzajem nie odpowiadają. Jakby ich nic interesowało. Ich jeden cel interesuje, ażeby wyciągnąć właściwie jak najwięcej korzyści z tego procederu. Sprawa pierwsza to bezpłodność w razie bomby atomowej. No tak właściwie argumentował też mianowicie Huxley, mówił tak Holden, że po prostu jest to już choroba popromienna, tak możemy powiedzieć. Jeszcze tak, jest jakaś relacja kauzalna, przyczynowa. Jakby to się stwierdziło, tę hipotezę się potwierdziło. Ale to wtedy, jak jest choroba, to trzeba leczyć, a nie zastępować czymś człowieka. Trzeba leczyć człowieka, przysięgę Hipokratesa. Trzeba leczyć życie. To czcigodny ojciec to zauważył. Trzeba leczyć bezpłodność, a nie brać za pretekst do jakiegoś procederu niegodziwego, niezgodnego z godnością osoby ludzkiej. To ta właśnie sprawa, to jakoś to mocno właśnie wychodziła. Nie wiem, czy zdążymy tak to ująć i na to odpowiedzieć. Wiesz.
Księże doktorze, a co z tą kwestią, o którą pytał pan Marcina, mianowicie czy osoba, która powstaje już w wyniku in vitro, czy to jest podosoba, nadosoba, takie wątpliwości rodziły się tutaj w myślach i w sercu pana Marcina.
Tak. Jedna sprawa to jest taka, że w tym przypadku tych właśnie urodzin pojawiają się u matki zastępczej zjawiska psychiczne niekorzystne. Że degradacja psychiczna występuje. Bo to jest ta świadomość, że coś tam weszło do środka i coś tam zaistniało. Bo nie było przed tym emocji, nie było przed tym przeżyć, nie było przed tym, prawda, jakichś nastawień. Organizm jest w ogóle nieprzygotowany na in vitro. To jest zjawisko zupełnie obce człowieku jako osobie. Osoba jest wtedy jak inkubatorem, jest naczyniem, jest mianowicie szkłem, gdzie coś się tam przechowuje i gdzieś coś dojrzewa. I w związku z tym są zjawiska psychiczne niekorzystne. Dalej mówią też, że ta metoda nie jest taka znowu taka bardzo niewinna, nie taka ładna, bo są przecież wypadki śmierci kobiet, tak samo, nie? Dalej występują też i mnogie, prawda, poczęcia, bo wystarczy, że są zapodjęte dwie, trzy komórki, prawda, i owe gamety, to wtedy coś trzeba z tym zrobić, bo nawzajem jest zniszczenie tychże, prawda, embrionów. Lekarze się decydują na śmierć, zatruwanie, prawda, trucizną, usuwniki wyselekcjonowane po to, żeby tam właśnie jeden właśnie mógł istnieć. I kobieta jest tego świadoma. Dlatego wprowadzenie gamety do organizmu to nie jest czas nadziei dla kobiety, jak w naturze. To jest czas wielkiej tragedii, bo ona mimo wszystko jest nastawiona na poczęcie. Jest nastawiona na noszenie ciąży, z którą rozmawia, którą kocha. I jest czas oczekiwania, gdzie cała psychologia i układ hormonalny oddziaływuje właśnie w tym kierunku. My wiemy, że kobiety ciężarne, bo w stanie błogosławionym są takie śliczne na twarzach, uśmiechnięte, młode, radosne, bo się organizm przygotowuje do wielkiego wydarzenia bycia matką. Tutaj natomiast jest idea zastępczości. I w związku z tym nie jest to takie, prawda, pozytywne dla tej kobiety, co właściwie co dalej. Oglądałem ja taki reportaż, chyba to pan nie sprowadził, tam jedna kobieta mówi, że ona ma dziecko razem z mężem z in vitro. Proszę państwa, co za smutne oblicze tej niewiasty, co za przykry widok, a za tym powiedziała, mówiła słowa wyrazy, tłumaczyła, że no tak, że jest, że nie miała, a ma to wszystko. Więc z radości dla kobiety, sprawa adopcji, pomocy innym w wychowaniu, z mianowicie macierzyństwa duchowego, czyli sosa duchowego, są większe korzyści psychospołeczne i psychologiczne dla kobiety. Dlatego to pytanie takie bardzo trudne, ale ono w zasadzie już u podstaw, u samego początku jest mianowicie pytaniem wielce problemowym i tragicznym w świadomości dla osoby uczestniczącej w tymże procesie.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Julian z Środka Polski.
Prosimy, Panie Janku.
Ja mam taką... Chciałbym na ten temat porozmawiać. Tego zapomnienia in vitro w kwestii stworzenia przez Boga człowieka. Przecież człowiek, Pan Bóg, stwarzając człowieka, powiedział: rośnijcie, mnóżcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. I teraz powiedzmy, same badania, ja jestem w błędzie. Ja oczywiście jestem przeciwny tej oczywiście metodzie in vitro, ale nie ze względu na to, żeby tego nie dotykać, bo Pan Bóg daje człowiekowi chyba tyle wiedzy, żeby to, no może ją człowiek wziąć w kierunku dobrym i złym, ale zostawia człowiekowi tą wiedzę. Ile ja w kategoriach patrzę na rozwój tej metody in vitro, w kategoriach piątego przykazania, gdzie jest powiedziane nie zabijaj, bo jednak przy tym dużo zarodków musi być, bo w ten czy inny sposób zakamuflowany, czy oficjalny, jest niszczony. Ja chciałbym usłyszeć na temat wypowiedzi ojca tutaj prowadzącego ten wykład, bo starałem się go skrupulatnie wysłuchać. Jak to powiązać z daną wiedzą człowiekowi, tym stworzeniu świata, gdzie powiedziane jest: rośnijcie, mnóżcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, z tym otrzymaniem przez, bo to jest jednak, Pan dopuścił tą wiedzę człowiekowi w badaniach nad to.
Tak, problem wiedzy, problem nauki i problem nauki mądrościowej. Co to wszystko znaczy? Pan Bóg dał człowiekowi wszystkie możliwości, ale my wiemy, że nastąpił tragizm już w raju, w tych możliwościach. Że pokusa szatana była bardzo przebiegła, a przecież szatan rozmawiał z bardzo mądrą osobą, a jest sam inteligentny. I on tak mniej więcej, szatan argumentował, jak my czasem też argumentujemy, czy w prasie, czy w radzie, czy w ogóle, czy w mediach. Mówi tak zaczyna sprawę. Chce pomóc Ewi po prostu. Szatan chce Ewi pomóc, nie? Mówi, czy jest prawdą, że wam nie wolno jeść owoców z drzew? Ona mówi, nie, wolno, możemy jeść. Co się stało? Już ona weszła w dialog, w negocjacje, w uzgodnianie. Już coś się zaczęło. Szatan już coś skorzystał. Już była dyskusja. Już zaszła jej wątpliwość. Aha, jak wolno? A dlaczego? A z tego nie wolno? Zakazał. A, bo on wie, jak zerwiecie, będziecie równie Bogu. Tak. Wyciąga się, mówi, chcę być szczęśliwi, ziemi zapładniać, w radości, czyli być równie Bogu. Naprawdę szatan jest stereotypowy. On w swoich podszeptach, w swoich takich, mianowicie, takich sugestiach, które czasem nam trudno to rozdzielić, co od nas, co od niego, co ze świata, jest powtarzalny. On się po prostu powtarza. Jeszcze jedna sprawa. Przecież Pan Bóg wyraźnie powiedział, jak stworzył człowieka, w stanie ugody z człowiekiem, w stanie szczęśliwości. Stworzyłem was, prawda, żebyście wypełniali ziemię. Bo później inaczej powiedział, po grzechu inaczej powiedział, po tym in vitro inaczej już powiedział, nie? Ziemia będzie rodziła ostrowo owoce, dwa będzie rodzić. W cierpieniu będziecie żyli, iść przez tą ziemię, pójdziecie. To już później powiedział. Dlaczego? Bo po prostu odeszli od tajemnicy życia. od wiedzy Rada Boskiej, co jest dobre, a co złe. My w swoich dyskusjach chcemy mianowicie Bogu zabrać do życia. Bóg nam dał życie i według tego życia mamy wypełniać ziemię, życie zgodnie z Bogiem, zgodnie z porządkiem Bożym. To jest takie bardzo ważne. Jeśli można, czy to już...
Księże doktorze, jeszcze mamy chwileczkę czasu, więc odbierzemy kolejne telefony do wspólnego dialogu. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jeśli mógłbym do audycji.
Prosimy bardzo.
Moje imię Paweł, dzwonię z środkowej Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i księdza doktora. I chciałbym swoje tutaj 3 grosze wtrącić, mianowicie... Człowiek, który jest katolikiem, jest, że według koncepcji Pana Boga został człowiek uczyniony niewiele mniejszym od aniołów i w historii świata zaznaczył swoje powołanie do wielkości. Przecież świat wydał bardzo wielu mądrych ludzi, ale jednocześnie wiemy, że to byli ludzie, że to były istoty ludzkie, które nie były uczynione w sposób sztuczny. Jeśli się ten proces sztuczny zacznie do naszego życia zakradać, człowiek zacznie karłowacieć. I według z kolei koncepcji tych umysłów chorych, człowiek ma być sprowadzony do produktu. Ten rodzaj działalności tych umysłów jest przede wszystkim opanowany rządzą zysku. I to mi uświadamia, jak bardzo należy trzymać się źródeł prawdziwej mądrości, którą głosi Kościół. A jednocześnie uświadamia mi drugą rzecz. Dlaczego Kościół jest tak bardzo zwalczany? Dlatego, że po prostu psuje interes niektórym, no, którzy chcieliby zrobić duże pieniądze. I jeszcze chciałbym powiedzieć taką rzecz, że nie wiem, na ile to jest sprawdzona wiadomość, ale te osoby, które tą drogą pojawiły się na świecie, one przenoszą tą skazę niepłodności i to tak jakby tutaj, no nie wiem, czy można zastosować coś takiego, że nie może drzewo złe rodzić owoców dobrych. Ta niepłodność może stać się po prostu jakimś rodzajem tutaj no, dziedziczenia. I jak głęboko ta manipulacja zapadła w umysły ludzkie, to przykład sprzed paru dni, kiedy rozmawiałem z moim przyjacielem, który był z żoną w dużym mieście wojewódzkim, na oddziale kobiecym swoją małżonką i zapytał ordynatora, co on myśli o in vitro. A tenże ordynator mówi, że to jest podarunek niebios dla ludzi zatroskanych brakiem potomstwa. No więc należy żałować. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Pawle. Szczęść Boże. Prosimy.
Dziękuję za tę wypowiedź, bo ona idzie się po linii myśli nauki i Kościoła. Bo rzeczywiście jest jakoś tak, że bez analizy Pisma Świętego w niektórych przypadków nam trudno rozsądzać to, co jest w nauce. Jakaś jest ta mądrość dziejowa. Pan słusznie zauważył, że zygota ulokowana w organizmie niepłodnym jest niepłodną, jako hipoteza, przypuśćmy. I to jest, ona jest, ta hipoteza jest rozsądna. Bo przecież płodność czy bezpłodność to przecież jest sprawa ogólnoorganiczna. Tutaj wchodzą elementy w nieskończonych ilościach, przeróżnych, które są jakoś ustawione w jakimś kierunku. Są jeszcze przecież rzeczy niezbadane. Choć nawet politobiotyczne jest inne kobiety bezpłodnej, a płodnej. To wszystko jakoś to się amortyzuje i układa się pełna jakąś całość, ale na pewno całość karlowata, jak Pan słusznie zauważył. To wszystko jest za świeże, ażebyśmy już tak krzyczeli, prawda, och, jak to jest dobrze, i tam i niebiosa poruszali. Po prostu jest to dramat naszego czasu, że chcemy się obejść bez Boga. Tak dużo myśmy uzyskali władzy nad światem i nam się wydaje, że bez Boga się możemy też obejść jako ludzie. Po prostu nie sposób tego uczynić. To jest ostatni bastion, jaki uderzył szatan na naszej ziemi w naszych czasach. Uderzył w tajemnicę życia i tajemnicę wiedzy dobra i zła, czyli etykę moralności. I w naszych dyskusjach, pan też słusznie zauważył, to ciągle, prawda, taki lekarz, ciągle, prawda, to jest moment, się przyjawia, że decyduje o tym, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe, powołując się na majestat nieba i Boga samego. To jest takie szatańskie, bo to jest ta rozmowa z Ewą, cały czas właśnie przybiega. To proszę, to ona weszła w ten dialog z szatanem i na tym przegrała. To o tym wszyscy ładnie o tym wiemy. Stało się, jak się stało. I dlatego też wydaje mi się, że tych tajemnic dwóch drzew, jako pewnej koncepcji symbolicznej, alegorii, nie naruszajmy, bo one sprowadzą, to naruszenie sprowadzi czas apokaliptyczny naszej Ziemi. Apokalipsa się zbliża. O tym mówią wielcy uczeni. Nie chcę na to się wymieniać. W swoich rozważaniach. Ona się zbliża, bo widzimy, że wszystko jest zagrożone. Jak czytamy Księgę Apokalipsy, widzimy, że wszystko trzeba się sprawdzać, to co się dzieje. A później z kolei objawienia prywatne, to też człowiek myślący niczego nie lekceważy. Wszystko uwzględnia. Jak oni bajki uwzględniają, okultyzmu uwzględniają, jak i ludzie faszyzmu uwzględniają, to my się nie wstydźmy uwzględniać wielkich ksiąg Pisma Świętego i wielkich objawień dla ludzi po to, żeby świat zachować w całości. Dlatego uważam, że Pana powiedzieć bardzo konstruktywne, że tak i innych, bo w sumie razem my tworzymy dzieło w naszej dyskusji i to jest bardzo cenne tego radia.
Dziękujemy, odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy ja mógłbym zabrać jej głos?
Kogo witamy na antenie Radio Maria?
Krzysztof z Warszawy.
Prosimy, Panie Krzysztofie.
Kłaniam się nisko. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nie można popełniać zbrodni dla zaspokojenia potrzeb kogokolwiek, jakichkolwiek potrzeb. A to, że jest to zbrodnia, to nie jest występek, to nie jest jakiś uszczerbek moralny. To jest najbardziej potworna zbrodnia, kryminalna zbrodnia, jaką można sobie wyobrazić. Ci wszyscy, którzy dopuszczą do realizacji tych zbrodniczych praktyk, powinni iść prosto do kryminału i to z tytułu prawa, które obowiązuje obecnie w Polsce. Dwa argumenty w tym kierunku. Przede wszystkim nie jest prawnie dozwolone umieszczanie, nie jest prawnie dozwolone wprowadzenie metod, które nie zostały dokładnie i bezwzględnie sprawdzone co do szkodliwości swojego działania. Ktoś, kto wprowadza tego typu procedury, musi udowodnić, że nie jest ona szkodliwa, że ma pozytywne działanie. On nie zrobi, podlega, kto wprowadza daną metodę bez udowodnienia pozytywnych skutków i wyeliminowania negatywnych skutków, podlega karze więzienia. Druga sprawa, jest sprawa nietykalności cielesnej. Tutaj gwałci się podstawowe prawo człowieka do nietykalności w momencie samego poczęcia. Trzyma się w lodówce, poddaje się kąpieli jakimś straszliwym, bardzo agresywnym środkom chemicznym. I ci panowie, oni się nazywają ludźmi. Ci ludzie, którzy to wprowadzają, to jest gorzej niż zwierzęta. Oni się powinni czołgać 2 metry pod ziemią i glizd, gdzie nie spojrzeć w twarz. Że ich moralność jest tak zbeszczana, jest tak...
No Panie Krzysztofie, nie zapędzajmy się w takich emocjonalnych właśnie określeniach. Ponieważ dlaczego? Żeby ktoś nie zatrzymał się nad tym, nad tym, co Pan powiedział właśnie w takich emocjach, a ważna jest też pierwsza część Pańskiej wypowiedzi, która była bardzo ciekawym spostrzeżeniem. Czy ksiądz doktor się zgodzi?
Uważam, że to jest takie cenne do powiedzenia, dlatego samochód niesprawdzony nie podlega rejestracji. Ja muszę udowodnić, że jest sprawny, wtedy się rejestruje. Tak samo, gdy chodzi, to jest w technice, a tym bardziej, gdy chodzi, prawda, o lecznictwo od człowieka. Bo są różne metody leczenia. I doskonale wiemy, że jeżeli ktoś posłucha kogoś przy leczeniu, a jest to złe, to lekarz odpowiada, że błąd popełnił lekarski. Znamy to z mediów, te wszystkie wypadki. Bo to jest, a ta metoda, ona jest właściwie w powijakach i ona już w tej chwili rodzi złe owoce. Pan słusznie zauważył, po prostu ta metoda jest zła. zła w sensie jest niedopuszczalna w tym sensie. To nie jest metoda do dyskusji, że może tam coś poprawimy i to wyjdzie nam coś z tego. Nie. Po prostu ten proceder, ta metoda się nie daje do dyskusji. Ona się daje tylko do odrzucenia. Jest to po prostu właściwie takie smutne, smutne dzieło cywilizacji śmierci. Bo czym się różni ona od aborcji, czy innych, prawda, przestępstw, prawda, terrorystycznych i wojen, i zbrodni. Przecież my w tej chwili przychodzimy, mówimy o tym, żeby wychowywać pokolenie do pokoju, wychowywać do pokoju. O tym mówi preambuła w swojej części, w końcowej fazie Deklaracji Praw Człowieka. Mówi o tym, przygotowujmy się wszystkie narody do wychowania pokoleń do pokoju. Jak jest wychowanie do pokoju? Jak tutaj jest u samego źródła, jest wojna wytoczona człowiekowi dla interesu. Jaka jest różnica między handel bronią wojenną niedozwolone, a tym, co się właśnie o tym mówi? To jest takie, te nasze parlamenty, te nasi ci katolicy, bardzo prawdę o tym mówię, to one muszą znać te rzeczy. I ja sądzę, że ktoś tak powiedział, ktoś tak napisał w zasadzie, jak to się stało, mają zapis w kontakcie z Unią Europejską, szacunek dla życia, dla prawdy, moralności o życiu. A my, kraj taki, prawda, katolicki, przy dużych znajomościach z posłami i senatorami, często duchownych, a nam się nie udało tego zrobić. Ale choć nie udało, próbujmy teraz to uczynić. A za te wszystkie dyskusje, rozmowy i za te wypowiedzi są wszystkie bardzo szlachetne i dobrej woli. To wszystko się składa na wielkie dzieło, jakie się dokonuje w tym miejscu, w tym radiu, prawda, w tej telewizji, dla dobra narodu i dobra Kościoła. Trzymajmy się tego. To jest największa szansa dana nam na czasy obecne. To możliwość, że możemy budować nasz naród w szczęśliwości w życiu, w chęci życia, w obronie życia i wzmocnieniu tego, co jest duchowe, bo to warunkuje zdrowie biotyczne. Zdrowy duch, zdrowe ciało. To jest generalna zasada. Nieodwrotnie. Zdrowa duchowość, zdrowa cielesność.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym...
Kto do nas telefonuje?
Kazimiera z Niepołomic. Ja chciałabym zwrócić uwagę na dwie, moim zdaniem, bardzo istotne rzeczy. Mądrość i nauka to są dwie różne dziedziny. Mądrość, posługując się nauką, będzie zawsze zdążać dla dociekania, w kierunku dociekania przyczyn, po to, żeby usunąć przyczyny wcześniej, a potem usuwać skutki. Natomiast głupota, posługując się nauką, nie będzie zmierzać w kierunku odkrycia przyczyny, nawet będzie tą przyczynę ściemniać po to, żeby usuwać przyczyny. I w tym jest rzecz, że...
Panie Kazimiero, żeby usuwać przyczyny?
Tak, żeby usuwać skutki. Przepraszam. Zdenerwowana jestem. I ja uważam, że myślę, że ten problem istnieje już od bardzo, bardzo dawnych czasów. Sprawa Prometeusza i sprawa Puszki Pandory. Ja myślę, że świat różnymi metodami zmierza w kierunku właśnie otwarcia tej Puszki Pandory. A jeśli chodzi o odpowiedź ojcu Benedyktowi, czy były, dlaczego takich testów nie przeprowadza się przed wykonaniem tego zabiegu? No całe szczęście, że się nie przeprowadza takiego testu, bo pewnie by naukowcy zawsze stwierdzali, że to są odpowiedzialni rodzice. A ja tu powiem taką rzecz. jeśli rodzice zgadzają się na to, żeby jedno z wielu wybrać po to, żeby posiadać dziecko, a zgadzają się na to, że wleje się do ścieków, no to już jest przesądzenie o tym, że nie są godnymi mieć dziecka, skoro inne dzieci po prostu skazują na zagładę. Ja rozczytywałam się kiedyś w bardzo mądrych wydawnictwach księdza doktora Sedlaka, chociaż przyznam się, że nie wszystko samodzielnie potrafiłam zrozumieć, ale bardzo, bardzo wiele mądrości po prostu przybyło mi z tych wydawnictw. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, ksiądz doktor.
Bardzo się cieszę z tej wypowiedzi. Ja wprawdzie komuś opowiadając, tak napomknąłem, wiedza, mądrość, pani to rozwinęła. To może to, co pani powiedziała, prawda, tak bardzo ładnie, tak bogato, tak myślicielsko, trochę jakoś uporządkować. Nauki przyrodnicze zawsze dają takie pytania. Jak jest rzecz zbudowana? W jaki sposób funkcjonuje? W jaki sposób się rozwija? To jest domena nauki. Natomiast filozofia, która pretenduje do mądrości, zwłaszcza filozofia klasyczna, filozofia przedmiotu, o tym byśmy już mówili, stawia pytanie, mianowicie, to po co? Jaki jest sens tego wszystkiego? Szuka sensu, zrozumienia. Ale jest też taka sprawa, że przyrodnicy, mimo, prawda, swojej takiej tego, postawy naukowej, pozostając przy pytaniu jak, często szukają rozwiązań z dziedziny filozofii, po co, jaki sens to wszystkiego. Wydaje się, że to można zrobić i tak to w taki sposób już próbowałem, że oparcie o opis naukowy świata, ale opis całościowy, to mi się tutaj zawsze jakoś jawie cecha mądrościowa takich rozważań, takich przemyśleń nadprzyrodniczych, bo to jest przedmiot, jest bardzo poszerzony i jawiąc się w całości, to mam zawsze na uwadze to, że tam widzę pewne sensy. Widzę mianowicie pewną teleonomię, widzę celowość, bo jeśli na przykład w mieszkaniu zobaczę jakiś przedmiot, szafę, to ona jest, powiem celowo, to jest celowa ta szafa tutaj, ale jak na ulicy, to nie ma celu, bo nie jest to środowisko, nie jest ta całość do tego przedmiotu. I dlatego obecna nauka jest w stanie bardzo szeroko spojrzeć na świat. I to się udaje kosmologom obecnie. Kosmologowie obecnie są już na tropach Boga. Tylko proszę zauważyć, że wybitni kosmologowie, przyrodnicy, zawsze potrącają o sprawę Pana Boga, Stwórcę swego. Tego inżyniera, tego pierwszego impulsu. Nie sposób obejść się bez Boga w kosmologii. Czyli sama nauka, jej rozwój autentyczny domaga się tego, ażebyśmy ujmowali całościowo. A cały tragizm polega to na tym w tej chwili, że buduje się te metody na fragmentach obserwacyjnych świata, na redukcji niedopuszczalnej, bośmy to już dawno porzucili w komunizmie, te redukcje do materii bez ducha, później z kolei w neopozytywizmie, gdzieśmy też porzuciliśmy to ujęcie, że przyjmuję to, co widzę, a co nie widzę, no to niekoniecznie, bo to nie interesuje. Wszystko już to przeżywali. Wszystko już zdali z tego egzamin. Dlatego my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że musimy teraz iść ku całości, ku wiedzy mądrościowej. I to, co robi filozofia fachowo, specjalistycznie, można, mamy prawo też szukać sensu w języku przyrodniczym, języku naukowym. Podręczniki na temat sensu języka genów, są takie książki przecież, tam właśnie o to chodzi, że do nas cała przyroda, a zwłaszcza biologia, a szczególnie genetyka przemawia sensem, przemawia językiem, przemawia informacją, przemawia myślą. I dlatego ta rozmowa człowieka z światem, z genem, z rzeczą, z atomem, bo ta wszędzie informacja jest bardzo cenna. I to bym nazwał mądrością, że człowiek przekracza, ażeby odczytać sens swego istnienia w sensie istnienia świata. Człowiek się uczy sensu od świata, ale też wypełniamy świat sensem. To już jest człowiek wmontowany i w świat, i ponad światem, który jednocześnie my nadajemy tym faktem, tym wydarzeniem sens temu światu. I teraz proszę zobaczyć, czy w tym kontekście naszej dyskusji w tej chwili, jak wygląda metoda in vitro. Naprawdę to jest wielka pomyłka bogów. To jest coś, co w ogóle nie powinno zaistnieć w kulturze europejskiej i w naszej kulturze, zwłaszcza polskiej. W ogóle. To byłoby nawet hańbiące dyskusja na temat, a może tam coś da się poprawić w tej metodzie. Jest to metoda z natury zła. Jest śmiercionośna. Jest to metoda tylko do odrzucenia. I to kategorycznie, i to radykalnie, bo człowiek wierzący wie, że to, co powiedziałem, że to mówię w imieniu tej wielkiej boskiej tajemnicy, drzewa życia i drzewa wiedzy, i drzewa rozpoznania. Trzymajmy się objawienia. Każdy to chociaż trochę wierzy. Niech bardziej powraca do objawienia po to, ażeby odczytać świat cały. I to odczytywanie świata jest wiedzą mądrościową, by tak to nazwał. Dlatego bym rozszerzył pojęcie mądrościowe na wiedzę też nie przyrodniczą, ale w sensie całości i w kontekście Pisma Świętego. Ale już fachowo, odpowiedzialnie, to na gruncie metafizyki klasycznej, filozofii świętego Tomasza, która idzie w swoim rozwoju od starożytności przez średniowiecze naszych czasów. Jest chlubą polskiej filozofii, że u nas uczył i w radiu to rozmawiał ksiądz Chrąpiec. Jest tylko radością, że mój profesor też na kulu wykładał do Sedlaku, mój profesor, bo mnie mówił o świecie. Kiedyś mnie spotkał na korytarzu, jedzie do zakładu, pokazuje mi krzem i czarne były plamy. Co to jest? Pyta się mnie. Ja mu to trochę jak wygląda krzem. No ale to czarne. A to jest cierpienie krzemów, poszukiwania łączności z innymi pierwiastkami, a nóż się uda zastąpić węgiel w powstaniu życia na ziemi. Humanista widział to języko, prawda, humanistycznie. Ja powiedziałem, pan profesor celuje opcji humanistycznej przez kategorię humanistyczną. Pan profesor widzi biologię i cały świat. I to jest sukces za profesora. I ksiądz to widzi i umie to zobaczyć. Jest to wiedza mądrościowa.
Dziękuję, księże profesorze. Chociaż tytuł tylko naukowy doktor, ale z tego, co słyszeliśmy, to biolog, filozof i teolog w jednym, prawda?
Tak się złożyło.
Tak się złożyło w życiu, dlatego to spojrzenie jest takie szerokie, ale jednocześnie bardzo klarowne i to też warto zauważyć i też może prowadzić do podziwu. Kończy się czas naszego spotkania. Ja bardzo gorąco dziękuję za pewne sformułowania, które właśnie padły w czasie dzisiejszego spotkania, a mianowicie, że człowiek jako organizm to dziecko wszechświata, jako osoba to dziecko Pana Boga. To jedno, co osobiście ja wynoszę z tego spotkania. Kolejne to, że człowiek powstający metodą in vitro powstaje w bezosobowej procedurze. Ten, który jest uzdolniony, obdarzony przez Boga do tego szczególnego daru, zaszczytu bycia osobą, dopuścił się do tego i dopuszcza się do tak haniebnego czynu, że sięga po to, aby stwarzać życie w bezosobowej procedurze. To Bóg, który jest osobą, jest jako ojciec tej osobowości człowieka, więc to się wszystko pięknie łączy. Kolejne przytoczone przez księdza profesora zdanie to, że godność osoby potwierdza fakt wcielenia. I to porównanie z tym drzewem życia i drzewem poznania dobra i zła to kolejne cenne spostrzeżenie i że człowiek teraz zaczyna uzurpować sobie w takim szatańskim dialogu chęć zerwania owocu z tego drzewa życia, a jakie to przyniesie konsekwencje, trudno przewidzieć. Poproszę na zakończenie księdza profesora o kolejnych może kilka argumentów, ponieważ jesteśmy świadkami teraz manipulacji, medialnej propagandy promującej metodę zapłodnienia in vitro. Też wielu polityków zaangażowało się, szturmując w stronę Kościoła, w drzwi Kościoła hasłem kompromis. Musimy dojść do kompromisu. Ten kompromis jest niemożliwy, bo Kościół staje i musi stanąć na stanowisku delegalizacji, niezalegalizowania w ogóle sprawy in vitro. Jakich ksiądz profesor użyłby argumentów, że w tym wymiarze kompromis jest niemożliwy, oprócz tych, które były przedstawiane w ciągu tych ostatnich 2 godzin?
Pojęcie kompromisu rodzi się na bazie filozofii podmiotu, oświecenia, modernizmu, która to filozofia wychodzi od myśli, od jaźni i do rzeczy już nie dochodzi. To się udało świętemu Augustynowi, który powiedział: wątpiąc jestem, ale on przyjął Boga w duszy człowieka, z którym dialog prowadzi. Wątpię, ale z Bogiem, osobą, rozwiązuję rzeczy realne mego powątpiwania. Descartes tego nie uczynił. Co więcej, jeszcze mówił, że nie możemy kapryści nam zaszkodzić. I dlatego radykalnie podszedł do bardzo złej koncepcji filozofii, rujnując wielki gmach wspaniałej myśli europejskiej, zbudowanej takim trudem przez starożytność, która przecież jak Ewangelia. Jak to się stało, to ja sam nie wiem. Dla mnie jest cudem, że przyszli z Palestyny z Pismem Świętym, z objawieniem, łachmaniarze. A tutaj spotkali wielką myśl. I się później okazało dla wielu chrześcijan, że to wszystko, co mówią Grecy w starożytności, bardzo pasuje na racjonalne oblicze objawienia. I dlatego nasza wiara w objawienie jest racjonalna, bo jest osadzona właśnie na filozofii starogreckiej i filozofii prawa rzymskiego i objawieniu. I dlatego, co tu się uczyni, to jest tak, tak, nie, nie. I prawda jest zgodność myśli z rzeczą według filozofii klasycznej, to wtedy można mówić, tak jest, ta myśl jest zgodna, ta myśl jest niezgodna. Natomiast w oświeceniu nie ma prawdy, są tylko opinie. Każdy ma własną opinię. Skoro są opinie, no to dyskutujmy. Która opinia może być dla kogoś ciekawsza? No nie mogą wydyskutować, no to głosujmy. No i głosują. Tragedia. Głosowanie nie jest kryterium prawdy, a media to ciągle stosują jako kanon. Głosowania pokazują tak, ile jest tak, ile jest za nie, i ludzie się mówią, rosną te słupki, prawda, to propagandowe, to wszystko jest, bym powiedział, intelektualnie, no nieładne. Po prostu niegodziwy ludzi kultury. I dlatego kompromis jest, pochodzi ze złej filozofii. Zjawisko kompromisu to jest zła filozofia. I w ogóle nie powinno mieć miejsce w takiej ważnej sprawie, jak właśnie jest życie. I jeszcze jedna taka rzecz, która właśnie rysuje, a mianowicie. Są 3 rzeczy twarde we wszechświecie. Atom, gen i mentalność. Atom myśmy rozbili, są pożytki i są tragedie. Gen rozbijamy, są pożytki, jak ktoś mówi w radiu u nas, w tej dyskusji, ale są też tragedie. A największą tragedią jest to in vitro, ta metoda. Rozbić gen po to, ażeby tam manipulować, po to, ażeby zastąpić, jakieś życie stworzyć. A więc rozbicie genu jest wielką tragedią. Mentalność. Jak widzimy, co się dzieje w świecie, w mediach, to nic się nie robi, tylko ciągle się rozbija mentalność. Wszystkie prawdy, wszystkie przekonania. Wszystkie postawy się niweluje, ośmiesza, ignoruje, a się promuje tylko przemoc i seks. To się promuje, a więc dzikość się promuje. A zatem to, czyli nieludzkość się promuje. Rozbije się do sosu naszą mentalność, nasze tradycje, nasze obyczaje, nasze skłonności, nasze wizje, nasze oczekiwania, nasze odczytywania świata, nasze poglądy na całość rzeczy, na całość sprawy. To wszystko się ruinuje po to, ażeby właśnie człowiek był zniszczony. I dlatego te trzy rozbicia, to są wielkimi tragediami naszych czasów. Jakie jest z tego wyjście? Bo teraz powstaje pytanie racjonalne. Jak z tego właściwie wyjść? Otóż wyjście jest jedno. Powrócić w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Wiedzy fizykalna, wiedzy nauk biologicznych, wiedzy nauk psychologicznych, humanistycznych, powrócić do poszczególnych metodologii właściwych tymże dziedziną wiedzy. Bo każda dziedzina ma własną metodologię. Nie mogę ja wszystko niwelować i pracować naukowo jedną metodologią fizykalną. Jest fizykalizm. To jest tragedia, to jest to, co my widzimy. Wielcy biolodzy, którym byłem zachwycony na studiach, teraz się okazuje, że to są zbrodniarze. Bo podpowiadają zbrodnie, prawda, in vitro. I jeszcze później uzasadniają to, że tak być powinno. Mikrofizyk, a on się wypowiada już nie o biologii, ale o socjologii, ale o ludzkości, o sensie życia, o historiozofii. To już jest skandal. A zatem powrócić tylko do poszczególnych dziedzin w ramach metodologii, czyli logiki rozwołań w tychże właśnie dziedzinach. I wówczas my naukę uporządkujemy, ona sama się uporządkuje. To będzie, ale można to przyspieszyć właśnie w ten sposób. I jeszcze jedna rzecz taka bardzo ważna. A żeby wszystko widzieć w tej chwili, w tym chaosie, to trzeba czegoś się uchwycić, jakiś mieć punkt odniesienia. A tym punktem odniesienia jest niestety Bóg osobowy. Chrystus, który na Boga Ojca objawił, Pismo Święte. Musimy tego się uchwycić, bo tam, co jest powiedziane, to wszystko się dzieje w świecie, w całej ludzkiej historii. I dlatego, jak się uchwycimy Pisma Świętego, by czytać wiedzę, świat oglądać, czytać ludzkość, badać historię ludzkości i oglądać cały kosmos w ich różnych płaszczyznach fizykalnych, astronomicznych, z Pisma Świętego to czynić, to wtedy nasza wiedza będzie mądrościowa. Ja się bardzo cieszę z tej wypowiedzi dyskutantki, która właściwie te rzeczy chce jakoś to ułożyć. Wiedza i mądrość. Bo wiedza bez mądrości jest tragedią. Wiedza bez mądrości jest tragedią ludzkości. I dlatego dla mnie tak ja z wielkim smutkiem odbieram tych moich genetyków, których tak mocno ceniłem za ich specjalność, ale jako ludzie to są karły. To jest wielkie nieszczęście moralne. I dlatego dla tych ludzi, jak się nic czegoś nie zbuduje, jeden genetyk się użala. Dają Nagrodę Nobla, ale nigdy za działania humanitarne. Tego się nie widzi. Nie muszę przytaczać naszego papieża. To się jakoś się pomija. Ktoś tym też tak ktoś steruje. I dlatego jest wyjście w tym wszystkim. W Polsce jak najbardziej. A tym wyjściem jest jedna wielka sprawa. A mianowicie, że możemy rozmawiać o losach naszego kraju w tymże właśnie miejscu. Oby taka mądrość ogarnęła wszystkich wierzących i w parafiach powstał wielki nurt rewolucji na rzecz godności osoby ludzkiej, to byśmy byli za czyn czegoś nowego, a na to nas właściwie stać. Dlatego wszystko zróbmy, ażeby się rozwijała ta wielka idea mądrościowa, a mianowicie, że Radio Maria i Trwana Telewizja, a modlitwy na tych mediach, te modlitwy całego świata, to jest potęga, to jest wielka mądrość na świecie. Dlatego tego trzeba się mocno uchwycić, tego się pilnować. Strasznie chcę pięknie podziękować wszystkim, prawda, którzy tak brali udział w dyskusji. Byli bardzo życzliwi dla mnie, wyrozumiali, może nie jednak na moje zmęczenie, czegoś niedosyt, Bardzo dziękuję, bo dużo skorzystałem. A szczególnie dziękuję ojcu Benedyktowi. Się okazał bardzo genialny w dialogu i w takich duetach w tym występowaniu. To bardzo cenne te wypowiedzi, te dopowiedzenia. To jest też moja wdzięczność. Jeśli można, to bym chciał złożyć życzenia moim biskupom, bo się dowiedzieli gdzieś z radia, radio słuchanie się ukazuje, że to ja do Torunia pozdrawiam biskupa Rygmunta Stefana, biskupa Adama Deszkowskiego, Pawła Sochy, pozdrawiam Ilę, wszystkich ludzi wierzących, z którymi ja się spotkałem, mój dom, w którym ja się mieszkam, czcigodny księży. Pragnę również wyrazić swoją wdzięczność i podziękowania dla moich redakcji, z którymi współpracuję, to jest nad Odrą, i Nowy Przegląd Wszechpolski, i dla wszystkich, którzy z czynnym społecznym popierają dobro naszych środowisk chrześcijańskich, kościelnych, religijnych, bo coś w Polsce rośnie, coś nadchodzi. Minęła solidarność, ona gdzieś w nas drzemie, w tych różnych zawirowaniach. I jeszcze przed nami stoi trzecie wielkie wystąpienie. Obrona godności osoby ludzkiej w naszej ojczyźnie, w prawie zapisanym, stanowionym, ażeby to, co jest naturalne i objawione, było naszym życiem, mocą i nadzieją. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Naszym Państwa gościem był ksiądz dr Henryk Nowik. Minutes past 23:00, już za chwileczkę w Radiu Maria modlitwa na zakończenie dnia. To informacja o numerach stron w modlitewnikach Liturgia Godzin w okresie Narodzenia Pańskiego. Kompleta, hymn Chryste Tyś Dniem Pełnym Blasku, strona 923 w tomie pierwszym, wydaniu skróconym 1167. Psalmodia, czytanie i modlitwa ze środy, 936 w tomie pierwszym, wydaniu skróconym 1181 strona. Responsorium i pieśnie Symeona, odpowiednio 938-1169. I antyfona końcowa Witaj Niebios Królowo 926 lub 1171. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przepraszajmy Boga z grzechy i zaniedbania dnia dzisiejszego. Uczyńmy również rachunek sumienia, prosząc, aby to, co dobre, Bóg przyjął, uświęcił, swoją łaską obdarzył nas, abyśmy mogli to wszystko pomnożyć w życiu codziennym. Dziękujmy również za dar życia, za to wszystko, czym jesteśmy, za ten miniony dzień. Prośmy Go również, aby to, co było grzeszne, słabe, aby przebaczył i pomógł nam to wszystko przezwyciężyć. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Boże, bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pospiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
Prosimy.
Czytanie z listu świętego Pawła do Efezjan. Nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego. Snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenie i prace w tym dniu spełnione, i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios królowo. Witaj, Panie aniołów. Witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziła się światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Bóg zapłać za dar modlitwy. Życzę Ojcu szczęśliwego, błogosławionego Nowego Roku oraz całej rodzinie Maryja i sympatykom. Bóg zapłać. Spokojnej nocy.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Modliła Cię Krystyna z Bydgoszczy.
Bóg zapłać, Pani Krystyno. Thank you. 5 minut do północy.
Ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata zapraszam. Watykan. Święty Paweł uczy nas swym przykładem, jak otwartym sercem trwać w przyjaźni z Chrystusem, powiedział Ojciec Święty podczas pierwszej w tym roku audiencji generalnej. Kontynuując cykl kateches poświęconych nauce apostoła narodów, Benedykt XVI zwrócił uwagę, że chrześcijanin powinien Bogu składać kult duchowy. Oznacza to pełnienie służby w czystości ducha, a także adorowanie i wychwalanie Boga żywego. Fundamentem kultu duchowego jest krzyż i Eucharystia, nauczał Ojciec Święty. W auli Pawła VI zgromadziło się blisko 3000 pielgrzymów z całego świata. Najliczniejszą grupą byli pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych i Włoch. Radio Maryja, informacje z kraju. Zaostrza się gazowa wojna na linii Moskwa-Kijów. Dostawy rosyjskiego surowca do Europy przez Ukrainę zostały już całkowicie wstrzymane. Decyzję w tej sprawie podjął sam premier Rosji Władimir Putin. Dotyczy to także Polski. Obecnie z kierunku wschodniego otrzymujemy 84% planowych dostaw. W celu wyrównania bilansu zwiększono pobór gazu z magazynów w kraju. Od dzisiaj wieczorem mniej gazu otrzymują natomiast zakłady chemiczne Puławy i PKN Orlen. W piątek Sejm wysłucha informacji rządu na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Cierpliwość traci także Unia Europejska. Wspólnota zamierza wysłać obserwatorów na Ukrainę. Pojawiły się też zapowiedzi, że jeżeli do jutra sytuacja nie wróci do normy, podjęte będą radykalne kroki. Podczas jutrzejszego posiedzenia posłowie m.in. rozpatrzą projekt zmian ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dokument autorstwa Lewicy zakłada, że nadzór nad biurem sprawowałby minister spraw wewnętrznych i administracji, a nie jak dotąd premier. Projekt Lewicy ogranicza kompetencje CBA do zwalczania przestępstw korupcji oraz zobowiązuje szefa biura do informowania premiera oraz Najwyższej Izby Kontroli o przypadkach ujawnienia przestępstw, o których mowa w ustawie. Referendum w sprawie przyjęcia euro jest kompromisem ze strony Prawa i Sprawiedliwości, przeciwnego integracji ze strefą euro. Największa partia opozycyjna czeka teraz na wolę ustępstw ze strony rządu, poinformowała Aleksandra Natalii Świat. Wiceprezes PiS podkreśliła, że problemem jest obecnie jednak brak woli ze strony rządu na przeprowadzenie referendum. Ideę w tej sprawie odrzucił premier Donald Tusk. Platforma Obywatelska podejmuje za to kolejną próbę zmiany przepisów w sprawie ograniczenia możliwości finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Tym razem PO nie chce całkowicie likwidować subwencji, a jedynie je zmniejszyć. Na to jednak się na razie nie zapowiada, ponieważ nie zgadza się na to nawet koalicjant PSL. Grekokatolicy rozpoczęli dzisiaj trwające 3 dni obchody świąt Bożego Narodzenia. Cały długi okres oczekiwania na przyjście Pana, opisywany w Piśmie Świętym, to czas światła i nadziei. Tam też obecne jest Słowo, które stało się ciałem. Oby narodzony Chrystus był zawsze obecny w polskich rodzinach. Tego im wszystkim potrzeba, powiedział podczas uroczystej boskiej liturgii w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu ksiądz arcybiskup Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszawski, obrządku grecko-katolickiego. Radio Maryja, wiadomości z zagranicy. Gaza coraz bardziej przypomina wielki obóz koncentracyjny, w którym niewinna ludność ponosi konsekwencje egoizmu, powiedział ksiądz kardynał Renato Martino. Przewodniczący papieskiej rady Justitia et Pax zwrócił uwagę, że Izraelczycy i Palestyńczycy są synami tej samej ziemi i trzeba ich rozdzielić, jak zrobiłoby się to w przypadku dwóch braci. Świat nie może stać i patrzeć i nic nie robić. Armia żydowska wstrzymała co prawda dzisiaj na 3 godziny operacji listawy pomocy humanitarnej. Po 3 godzinach walki jednak wznowiono. Wieczorem izraelski ścisły gabinet do spraw bezpieczeństwa zaaprobował decyzję o rozszerzeniu ofensywy przeciw Hamasowi. Od 27 grudnia w żydowskiej inwazji na strefę Gazy zginęło co najmniej 635 Palestyńczyków, a ponad 2900 osób zostało rannych. Umocnienie kapłańskich więzi i wymiana doświadczeń to cele świątecznego spotkania konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę. Kilkudziesięciu duszpasterzy posługujących zarówno wśród Polonii, jak i w parafiach anglojęzycznych spotkało się wczoraj w Toronto. W promieniu około 1000 kilometrów pracuje tam 120 polskich księży. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.